Dzień dobry. Chciałam wszystkich serdecznie powitać na dzisiejszej prezentacji wyników finansowych Banku Zachodniego WBK za pierwszy kwartał 2015 roku. Są dzisiaj ze mną pan prezes Mateusz Morawiecki, pan Eamon Crowley, CFO oraz pan Wojciech Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, przekazuję panu głos.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, może dzisiaj trochę inaczej niż w poprzednich naszych spotkaniach spróbuję trzymać się paru slajdów. Tutaj może zacznę od tego otoczenia makroekonomicznego, które Państwo bardzo dobrze znacie, bo się tym na co dzień zajmujecie. My wierzymy, że wzrost PKB będzie jeszcze lepszy niż to, jak średnia analityków na rynku teraz przewiduje, że może on osiągnąć w najbliższych paru kwartałach mocne 4%, przełoży się na silną akcję kredytową, może nawet dwucyfrową. I tutaj w tym kontekście warto powiedzieć, że Bank Zachodni WBK będzie, planujemy o 5 punktów procentowych wyżej tą akcję kredytową niż cały sektor rozkręcać. Co myślę, że jak Państwo popatrzycie na nasze pierwsze miejsce w leasingu w marcu, w udziale w rynku, na bardzo mocne przyrosty w rekordową sprzedaż kredytów dla małych i średnich firm w marcu, ale również sprzedaż kredytów hipotecznych rok do roku ponad 40% i kredytów korporacyjnych, to uprawdopodobnie to, co teraz opowiadam. Oczywiście wpływ tych wszystkich czynników, o których Państwo świetnie wiecie, czyli obniżka stopy lombardowej z 16 punktów procentowych jako cap rok temu, dzisiaj na 10, to 6 punktów procentowych w dół, ma ogromny wpływ na rachunek wyników naszego banku. W ogóle spadek stóp procentowych, wzrost kontrybucji do BFG o 100 milionów złotych oraz spadek stawek interchange, kolejny wpływ 100 milionów złotych. Jak to wszystko sobie zliczymy razem, no to gdzieś tam KNF-owi wychodzi, że wyniki sektora będą około 10% niższe w tym roku niż w zeszłym roku. Taka była informacja w miarę oficjalnie podana. Ja myślę, że może być właśnie mniej więcej taki wynik sektora, natomiast my planujemy być znacząco lepiej niż sektor, więc jeżeli sektor będzie na koniec 0 rok do roku, to my będziemy na plusie. Jeżeli sektor będzie minus 20%, to my będziemy na mniejszym minusie niż sektor i to, że tak powiem, jest nasza aspiracja, nasza ambicja, ale zarówno również nasze zobowiązanie. Z punktu widzenia stóp procentowych, które są taką determinantą, nasza wrażliwość tutaj na stopę procentową samą jest około 115 milionów złotych rocznie dla 100 punktów bazowych, a w przypadku spadku lombardu o 100 punktów bazowych jest to nawet około 150 milionów. W przypadku interchange'u to, co się już zadziało, mogło się zadziać, to się zadziało, przy czym jeszcze w tym roku w styczniu mieliśmy wyższy interchange ze względu na to, że pod koniec stycznia dopiero te nowe stawki zaczęły obowiązywać, więc porównując kwartał do kwartału, bardzo proszę, żeby wziąć to pod uwagę, ponieważ mieliśmy tam pewne takie zakłócenie z tego względu. Okej. Okay. O przyroście kredytów trochę mówiłem. Może przejdę teraz do naszej strategii. W ramach przeglądu naszych placówek będziemy redukować te placówki w najbliższych kilku latach o 20 do 40 jednostek rocznie, zmniejszając tą sieć, zwłaszcza ze względu na te placówki, które sobie najsłabiej radzą, są w najsłabszych lokalizacjach. No i nie ma co ukrywać, że bankowość jest w jakimś trendzie takim głębokiej zmiany, prawda? Wszystko się elektronizuje, digitalizuje i my również w ślad za tym zwiększamy naszą obecność w bankowości mobilnej, internetowej, ale również mocno rozwijamy nasze call center, ale zmniejszamy z kolei naszą liczbę placówek i liczbę pracowników. Może jak przy tym jestem, to wspomnę, że planujemy zredukować zatrudnienie w tym roku o około 300 do 400 osób, głównie na zasadzie naturalnych odejść, czy wyłącznie na zasadzie naturalnych odejść, ze względu na właśnie wykorzystywanie wszystkich projektów efektywnościowych, automatyzujących nasze procesy, centralizujących procesy, przesuwanie pewnych funkcji bezpośrednio do call center, które się rozwija, tu zwiększamy zatrudnienie, a w bankowości oddziałowej zmniejszamy to zatrudnienie. O tych liczbach mówię bez Santander Consumera. Santander Consumer Bank planuje raczej utrzymać swój poziom placówek gdzieś tam łącznie na wielkości około 280 sztuk. Tutaj też może warto powiedzieć, że tak jak zapowiadaliśmy Państwu, są to dwa różne modele biznesowe. Santander Consumer stał się częścią naszego banku, ale nie jest to część, która konkuruje z innymi częściami. Jest to część, która jest w takim zupełnie innym swoim modelu biznesowym, poprzez dotarcie do sklepów, gdzie Bank Zachodni nie istnieje, i przez dotarcie do dealerów samochodowych, gdzie też Bank Zachodni nie był aktywny. Tam oni realizują lwią część swojego zysku. Nasz consumer finance to są głównie kredyty gotówkowe i karty kredytowe, i trafiamy do innego typu klienta. Dość może jedną tylko cyfrę Państwu podam jako ciekawostkę, żebyście zobaczyli, jak dwa różne modele biznesowe to są. Nawet sam kredyt gotówkowy w Santander Consumer Banku jest w wielkości około 5000 zł średnio, a w Banku Zachodnim WBK około 15 tysięcy złotych średnio, prawda? Czyli to pokazuje już też, do jakich różnych segmentów klientów trafiamy z naszą ofertą. Nasza marża odsetkowa netto, udało się nam ją utrzymać na nieco wyższym poziomie niż w zeszłym kwartale, ale jednak tutaj warto powiedzieć, że na pewno będzie ona w trendzie spadkowym ze względu na walkę konkurencyjną na rynku, ze względu na to, że repricing depozytów właściwie już zmierza ku końcowi, i to jest jedna z przyczyn, dla której udało ją się utrzymać w ostatnich trzech miesiącach na poziomie nawet nieco wyższym niż poprzednich trzech miesiącach. My mocno obniżaliśmy ceny naszych depozytów i staraliśmy się walczyć o każdy punkt procentowy, o każdy punkt bazowy w zakresie walki o marże w poszczególnych portfelach kredytowych. Bardzo ładnie rosną kredyty dla Global Banking and Markets. Tutaj jesteśmy bardzo aktywni w tym segmencie, gdzie jeszcze parę lat temu nas nie było, i cieszę się z tego powodu, że tutaj jakby równolegle do fali zapytań o kredyty inwestycyjne, o duże inwestycje infrastrukturalne, my teraz jesteśmy podmiotem właściwie jednym z dwóch, trzech na rynku, z trzech, czterech, które aktywnie uczestniczy w tej grze o największe transakcje na rynku polskim. Wchodząc jedno piętro niżej w sensie skali i wielkości biznesu, w pierwszy kwartał dla kredytów korporacyjnych nie był to kwartał o bardzo wysokim przyroście, ale w drugim kwartale myślę, że zobaczycie Państwo bardzo mocne przyrosty kredytów korporacyjnych, kredytów komercyjnych. W segmencie SME rekordowa sprzedaż w maju i w marcu i w kwietniu. Miliard złotych całego sektora SME, licząc razem z leasingiem. Nigdy jeszcze wcześniej takich wartości nie osiągnęliśmy. Myślę, że to też pokazuje, jaka jest aktywność klientów, pokazuje wzrost zainteresowania kredytem, ale też naszą wysoką jakość procesów. Nasz time to jest 15%, 15 minut dla około 80% decyzji kredytowych, czyli bardzo szybka odpowiedź od razu dla klienta, i w przypadku niewielkich kredytów time to cash to jest następne 15 minut, czyli krótko mówiąc, tutaj proces dotarcia do małych i średnich firm mamy opanowany perfekcyjnie, i nie ukrywam, że jest to jeden z głównych części naszej strategii, które zresztą ostatnio odzwierciedliła się w pewnych zmianach na poziomie zarządu, gdzie jeden z naszych wieloletnich członków zarządu będzie teraz się koncentrował właśnie wyłącznie na tematach małych i średnich firm. Santander Consumer jako nasza spółka zależna bardzo pozytywnie również się rozwija. Sprzedaż na wysokim poziomie przekraczającym nasze budżety i tutaj wyraźne synergie też grupowe występują. Wykorzystujemy naszą mocną pozycję płynnościową, liquidity dla wzmocnienia wyniku konsumera zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami. Tutaj bardzo pozytywny rozwój w tym zakresie. Główne wskaźniki, tutaj Państwo widzicie wskaźnik zwrotu z kapitału na poziomie, mamy, nic nie widzę już stąd, 16,3% silna pozycja płynnościowa, 95% to jest Santander z konsumerem. Bez konsumera mielibyśmy 88-89 i wskaźniki wypłacalności na mocnym poziomie również. Może z mojej strony powiem jeszcze tak, że po stronie zbierania opłat i prowizji jest to jeden z głównych filarów naszej strategii teraz patrząc na kolejne kwartały. Mamy bardzo wyraźne przesłanki do tego, żeby wierzyć, że urośnie nam ten obszar opłat i prowizji, zwłaszcza w zakresie aktywów pod zarządzaniem. Przyrost tych aktywów przez ostatnie 12 miesięcy był fenomenalny, tutaj z poziomu 11,7 miliarda, gdzieś to jest na którymś ze slajdów, do poziomu ponad 14 miliardów i sprzedaż miesięczna netto powyżej 200 milionów przez ostatnich kilka miesięcy się utrzymuje. Myślę, że jest to też efekt niskich stóp procentowych i klientów poszukujących nowych możliwości inwestycyjnych. Więc nasze produkty inwestycyjne, produkty strukturyzowane będą przyczyniały się do skompensowania tej luki po stronie interchange'u, który też wynosi powyżej 100 milionów. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tą lukę skompensować nie samą transakcyjnością kartową oczywiście, ale właśnie w połączeniu z innymi linijkami tej pozycji opłaty i prowizje. W zakresie marży odsetkowej jest tutaj ogromna presja na spadek tej marży odsetkowej wiadomo z jakimi zjawiskami się wiążąca. Niemniej jednak tutaj przyrost wolumenów, o którym wspomniałem co nieco, bardzo mocny wzrost wolumenów również w tych obszarach, które teraz widzicie Państwo przed sobą na ekranie, chociażby daje nam też optymizm taki, że dzięki temu będziemy w stanie doprowadzać do wzrostu naszych dochodów odsetkowych ogółem. Jeśli chodzi o wskaźniki, może tutaj szczegółowe jakieś są slajdy. To już są, Imona? Dobrze. Jeśli chodzi o wskaźniki kosztowe, może powiem jeszcze teraz parę słów. W pierwszym kwartale przyrosły nam koszty o 17-18 milionów, ale z samego tytułu BFG przyrosły te koszty o 24 miliony. Czyli jak popatrzycie Państwo na to od tej strony, no to 24 miliony minus 18, to znaczy, że spadły nam koszty porównywalne o 6 milionów, prawda? Czyli ta dyscyplina kosztowa, którą się charakteryzujemy, powoduje, że naszą taką aspiracją na koniec tego roku jest może nawet spadek z tego poziomu 44% koszty do dochodów do poziomu 42-43%. Myślę, że jest to możliwe. I będziemy starali się utrzymać koszty w ryzach na poziomie zerowym lub tylko niewielki przyrost pomimo wzrostu kosztów na BFG o 100 milionów złotych. To jest jeden taki punkt. Drugi restrukturyzacja sieci, zmniejszenie ilości placówek, zmniejszenie liczby pracowników, dokończenie fuzji do końca, fuzja z domem maklerskim i fuzja z, i połączenie z, czy wchłonięcie Santander Consumer Banku również przyczyni się do dodatkowych synergii kosztowych. Większość oczywiście synergii związanych z Kredyt Bankiem już się została zrealizowana, ale jeszcze sama końcówka w tym i w przyszłym kwartale będzie również zgodnie z planem realizowana. Czyli te wszystkie elementy, dom maklerski, Santander Consumer, końcówka synergii z Kredyt Bankiem przełożą się, plus restrukturyzacja sieci i zatrudnienia przełożą się na bardzo wysoką dyscyplinę kosztową, pomimo że w zakresie średnich wynagrodzeń rosną u nas one w banku rok do roku, prawda? Czyli średnie wynagrodzenia na pracownika rośnie, ale ono rośnie ze względu na to między innymi, że możemy sobie pozwolić po redukcji zatrudnienia. I ostatni parametr dźwignia naszego rachunku wyników, czyli rezerwy. Tutaj one są na poziomie 94 punktów bazowych. Myślę, że jest szansa na 85 do 90 punktów bazowych w tym roku łącznie. Tutaj jest, widzimy pozytywny trend. W pierwszym kwartale już obrezerwowaliśmy też dodatkowo pewne case'y, które spowodują, że jak je sprzedamy, a jesteśmy na dobrej drodze, to poziom kredytów niepracujących spadnie nam też znacząco. Dzisiaj mamy około 7,5%, na koniec roku myślę, że możemy mieć poniżej 7% i w zakresie risk charge też niższy poziom niż ten 1 punkt procentowy, który mieliśmy na koniec zeszłego roku. Więc silny wzrost akcji kredytowej w rentownych bardzo segmentach, czyli przy bardzo korzystnym asset mix połączony z niższymi rezerwami, z bardzo wysoką dyscypliną kosztową, wierzę, że skompensuje nam te ubytki dochodów, które wiążą się z Lombardem, ze stopami procentowymi i z interchange'em. Czy skompensuje je całkowicie, czy nie, to nie mogę dzisiaj się tutaj zobowiązać i obiecać, ale na pewno chcemy ten wynik w porównaniu do całego sektora utrzymać na poziomie wyższym, tak jak wspomniałem Państwu. No i to w połączeniu z takimi akcjami, które u nas może w mniejszy sposób dadzą się skwantyfikować, jak program Bank Następnej Generacji, który tworzy nową przestrzeń do rozwoju CRM-u, tworzy nowe rozwiązania multikanałowe, które z jednej strony są już dzisiaj dostępne na rynku, ale z drugiej strony za parę miesięcy będą to rozwiązania o charakterze unikalnym, nowe call center, który rozwijamy teraz, bank bez papieru jako kolejny filar naszego banku następnej generacji. Wspominam Państwu o tym dlatego, że oczywiście tego nie da się włożyć w model, ale chcę Państwu powiedzieć, że jesteśmy teraz po fuzji z Kredyt Bankiem, po włączeniu Santander Consumera i po włączeniu domu maklerskiego gotowi właściwie do bardzo intensywnego rozwoju organicznego w taki sposób, ażeby nie tylko tutaj ta nowoczesność była cały czas widoczna, ale żeby ona się przekładała na przyrosty klientów, przyrosty transakcyjności klientów, przyrost dochodu na jednego klienta, przyrost dochodu na placówkę i łącznie na wyższy zysk banku. Więc stoimy na pewno, podsumowując to moje wprowadzenie, przed takim przełomowym rokiem. Mamy z jednej strony tutaj wiele niespodzianek, tych co się popularnie nazywa egipskimi plagami, ale z drugiej strony wyraźnie widzimy, że część naszych konkurentów słabnie, że nie ma tutaj takiej konkurencji w niektórych produktach, jaka była jeszcze kiedyś, aczkolwiek pozostała część konkurentów jest bardzo mocna i wobec nich się benchmarkujemy, chcemy być tutaj najbardziej efektywni, koszty do dochodów, bardzo bezpieczni, jeśli chodzi o płynność, jeśli chodzi o kapitał, i cały czas generować dochody na takim poziomie, żeby po uwzględnieniu wpływu tych niespodzianek móc utrzymać naszą średnioterminową politykę dywidendową na poziomie 50%. Może jeszcze wspomnę tylko na koniec o portfelu we frankach szwajcarskich, ponieważ wszyscy wiemy, co się zadziało 15 stycznia. Tutaj poziom tego, czy jakość tego portfela na razie jest zdumiewająco wysoka. Właściwie ona jest wyższa i lepiej się zachowuje ten portfel niż w zeszłym roku. PD w dół, LGD w dół, ODR w dół, wszystko we właściwym kierunku się przemieszcza, jeśli chodzi o wskaźniki. Myślę, że jest to też przyczyna oczywiście tego, że spadły libory i to doprowadziło do tego, że łączny poziom raty do spłaty przy wysokim i rosnącym disposable income nie spowodował żadnego huraganu w budżetach naszych klientów i spłacalność tych kredytów jest naprawdę bardzo wysoka, lepsza niż była jeszcze, 6 i 12 miesięcy temu. Czyli prawda, możecie Państwo się zdziwić, no ale tak to dokładnie wygląda. Natomiast wolatylność tego portfela jest teraz przedmiotem dyskusji. Podejście do klientów jest przedmiotem dyskusji w ramach Związku Banków Polskich z różnymi ciałami politycznymi, regulacyjnymi. Myślę, że wiecie co się dzieje. My jesteśmy tutaj, Bank Zachodni WBK aktywnie uczestniczy w tych dyskusjach nad sześciopakiem, dziewięciopakiem i innymi rozwiązaniami. No i mamy nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych niewłaściwych rozwiązań, które naruszą stabilność zachowania się tego portfela, ponieważ my widzimy, że on się zachowuje bardzo porządnie, bardzo bezpiecznie i nie chcielibyśmy tutaj wywoływać niepotrzebnie jakichś wilków z lasu. Więc krótko mówiąc, ten wpływ na rachunek wyniku tego portfela zapewne jakiś będzie poprzez spread, koszty sześciopaku i pewne podwyższone koszty płynności, ale ten wpływ mam nadzieję, że będzie minimalny, co w połączeniu z bardzo wysoko rosnącą akcją kredytów hipotecznych w złotówkach w całym naszym portfelu przekłada się na przyrost dochodu, przynajmniej tak jak teraz prognozujemy to w kolejnych kwartałach tego roku. Reasumując, pozycja płynnościowa, kapitałowa, rentownościowa naszego banku jest bardzo, bardzo mocna i pomimo tych różnych headwinds, które widzimy i czujemy tu i ówdzie, jestem optymistycznie nastawiony na dalszą część roku, a to między innymi dlatego, że bardzo dobre są prognozy dla polskiej gospodarki, no i w końcu te stopy procentowe też nie spadają tylko po to, żeby na złość zrobić bankom, ale po to, żeby ta gospodarka jak najszybciej ruszyła do przodu. A my z kolei jesteśmy zarówno jej kołem zamachowym, jak i częścią krwiobiegu, więc będziemy beneficjentem tego wzrostu kredytowego, co w połączeniu, myślę, z rosnącymi inwestycjami i z coraz bardziej dającą się odczuć tą perspektywą unijną, budżetową, która prowadzi do wzrostu inwestycji infrastrukturalnych, myślę, że będzie miało bardzo pozytywny ripple effects, takie efekty odłożone w różnych miejscach na całą polską gospodarkę, a wraz z tym na wyniki naszego banku. Tyle z mojej strony wprowadzenia. Teraz Ejmon może przeprowadzi Państwa przez bardziej szczegółowe dane dotyczące naszego rachunku wyników i bilansu.
Dziękuję, Mateusz. Chciałbym, żebyście spojrzeli Państwo na slajd 22, na nasze dobre wyniki. W czasie tego kwartału nastąpił spadek kursu złotówki w stosunku do franka szwajcarskiego i wzrost kursu w stosunku do euro. Nasz portfel kredytowy wzrósł o 3% rok do roku. Po odliczeniu tych wpływu, tych zmian kursów i sytuacji z frankiem, jak i też wzrost kursu euro, to odnotowaliśmy wzrost o 600 milionów, 6%. Na tym slajdzie widzicie Państwo, że portfel kredytowy pracujący wzrósł o 6% rok do roku, co jest zgodne z wzrostem na rynku, ale widzimy, że w przypadku kredytów MŚP, leasingu, faktoringu tu jest wzrost o 13%. W przypadku GBM-u i kredytów korporacyjnych to wzrost o 8% i 19%. Bardzo dobre wyniki. Jeśli spojrzymy na wzrost kredytów w Santander Consumer Bank, 14 miliardów wartości portfela. Podzielę to na części. 16% tego wzrostu to kredyty konsumpcyjne, karty kredytowe i gotówkowe. Tutaj mamy wzrost właśnie o 16%. Także SCB naprawdę korzysta z otoczenia niskich stóp procentowych. Funkcjonują tak naprawdę w bardzo dużej ilości placówek detalicznych. Jeśli chodzi o kredyty samochodowe, stock finance, 2 miliardy, spadek o 18% rok do roku. Strategia SCB polega na obniżaniu właśnie ekspozycji z tego tytułu i widzimy to właśnie w portfelu kredytów dla firm. To jest jeszcze na kolejnym slajdzie. Wartość kredytów hipotecznych 5,1 miliarda. Także tutaj nieznaczna zmiana z powodu spadku kursu złotówki w stosunku do franka. Także tutaj 9% różnicy. Gdybym mógł przejść do slajdu 23, to są środki naszych klientów. Biorąc pod uwagę depozyty o wartości 6,1 miliarda z SCB, nasz portfel depozytowy wzrósł o 92,5 miliarda, czyli 15%. Z wyłączeniem portfela SCB depozyty wzrosły o 7,5% rok do roku i spadły o 2% kwartał do kwartału w miarę przeszacowywania portfela w związku z niższymi stopami procentowymi. Skonsolidowany wskaźnik kredytów do depozytów to 95%. Natomiast co ważniejsze, dla samego BZW WBK ten wskaźnik to 87%. Udało nam się osiągnąć ten poziom poniżej 90% zgodnie z naszą polityką i będziemy kontynuować tą politykę. Warto wspomnieć, że pozycja fundingowa SCB 50% finansowania pochodzi z depozytów, natomiast pozostała część finansowania pochodzi z emisji obligacji, ABS-ów, tutaj około miliarda, jak również też my zapewniamy im wsparcie w postaci bezpośredniego finansowania, jak również też są krótkoterminowe ekspozycje na rynku międzybankowym. Jak widać, że 95% dla grupy BZWBK to wysoki wskaźnik, jeśli chodzi o kredyty depozytów, natomiast będzie on jeszcze utrzymał się na tym poziomie, natomiast co ważniejsze dla samego BZWBK to poziom 87%. Także jeszcze będę mówił o fundingu dla SCB później. Jeśli chodzi o wskaźnik pokrycia płynności, wskaźnik finansowania znajdują się powyżej 100% na stabilnym poziomie i bardzo bezpiecznym. Przechodząc do slajdu do 24. Wynik odsetkowy netto w pierwszym kwartale to 1 miliard i 5, co stanowi 21% wzrost rok do roku, czyli o 182 miliony. Jest to jednak o 2% niżej niż w czwartym kwartale. Z wyłączeniem wpływu SCB w pierwszym kwartale, co dało nam 251 milionów, wynik odsetkowy netto dla BZWBK obniżył się o 8% rok do roku, czyli 69 milionów, i o 2,6% kwartał do kwartału, czyli o 21 milionów. Nasza marża odsetkowa netto w pierwszym kwartale z włączeniem punktów swapowych na pozycjach zabezpieczonych wyniosła 3,59%, co stanowi wzrost o 4 punkty bazowe kwartał do kwartału i redukcję o 1 punkt rok do roku. Wspominałam o tym podczas ostatniej prezentacji, że mamy nadzieję poprawić tę pozycję, jeśli chodzi o naszą marżę, zwłaszcza jeśli chodzi o funding, udało nam się to zrobić. Natomiast udało nam się też zebrać droższe depozyty w czwartym kwartale. Jeśli chodzi o marżę odsetkową netto kwartał do kwartału, ona odnotowała wzrost dzięki niższej rentowności z tytułu kredytów. Była pod wpływem niższej rentowności z tytułu kredytów, jak i też redukcji 1% stopy stóp procentowych. Natomiast udało się to zniwelować, skompensować dobrymi wynikami zarządzania aktywami i redukcją kosztów po stronie finansowania po stronie SCB, w związku z czym tak naprawdę ta marża nie zmieniła się kwartał do kwartału, co pokazuje bardzo dobry wynik. Oczekuję dalszego obniżenia wyniku i marży odsetkowej netto w drugim kwartale w wyniku niższych stóp referencyjnych, które zostały wprowadzone w marcu. To znajdziemy odzwierciedlenie tego w drugim kwartale, natomiast oczekujemy pewnej poprawy i odbicia w tym zakresie w trzecim kwartale i czwartym wraz z wzrostem akcji kredytowej, o czym już mówił pan prezes, o naszej ambicji, jeśli chodzi o wzrosty wolumenów kredytowych. I już w marcu widzieliśmy bardzo dobre kredyty, wzrost kredytów dla MŚP, kredytów gotówkowych, karty kredytowe też bardzo dobrze funkcjonują. I tak naprawdę SCB też wykorzystuje dobrze środowisko niższych stóp procentowych. Przechodząc do slajdu 25. W pierwszym kwartale wyniki z tytułu prowizji wyniosły 459 milionów, co stanowi redukcję o 13 milionów, czyli 2,7% kwartał do kwartału, głównie w wyniku redukcji stawek interchange od końca stycznia. W pierwszym kwartale pozycja ta była pod wpływem konsolidacji SCB, co dało nam 48 milionów, jak i też konsolidacji spółek ubezpieczeniowych w ciągu dwóch miesięcy, czego wynikiem było uwzględnienie w pozostałych dochodach kwoty 26 milionów złotych. Podstawowe prowizje wyniosły 439 milionów, co około 3% różnicy rok do roku. I tak jak już pan prezes wspomniał, było to też pod wpływem wyników spowodowane zmianą stawki interchange. Dochody z tytułu kart kredytowych, prowizje z tego tytułu zmieniły się. Udało nam się sprzedać 55 tysięcy kart kredytowych w pierwszym kwartale, co stanowi wzrost o 29% rok do roku. Natomiast wolumeny transakcji kartowych wzrosło o 19% rok do roku. Także krótkoterminowy wpływ interchange tak naprawdę w kolejnych kwartałach będzie nam znikał w ujęciu rocznym. Natomiast w miarę jak będziemy budować wolumeny transakcji, będziemy widzieć, że poprawiają nam się też wyniki. Prowizje w pozycji klienci inne, które obejmują opłaty za prowadzenie rachunku i prowadzenie walut, wzrosło 8% rok do roku w związku z wzrostem o prawie 19%, jeśli chodzi o opłaty z tytułu kart. Co było możliwe dzięki migracji klientów, danych klientowskich na jedną platformę, jak i też dzięki zaktualizowaniu naszej taryfy opłat i prowizji. Redukcja kwartał do kwartału wynikała z niższej liczby transakcji walutowych w kwartale, jak również z powodu ruchów na rynku i czynników sezonowych. Opłaty z tytułu rynku kapitałowego odnotowały 3%. Przy czym wzrost opłat z tytułu zarządzania aktywami został zniwelowany niższymi dochodami z tytułu usług maklerskich. Niższe prowizje maklerskie spadły nam, natomiast dochody wzrosły 10% z powodu struktury funduszy. W tej chwili otwieramy więcej rachunków maklerskich. Klienci coraz bardziej korzystają z usług asset management i będziemy widzieli tutaj lepsze wyniki. Przechodzę do slajdu 26. Główna pozycja tutaj to zysk z tytułu sprzedaży 17% udziałów w spółkach ubezpieczeniowych w wysokości 561 milionów. Ta transakcja nastąpiła na końcu lutego. Na ten zysk składają się 234 miliony z tytułu samej sprzedaży akcji i 289 milionów. To wpływ z tytułu utraty kontroli i efektu konsolidacji, jak i 38,2 miliona, które jest odzwierciedlone w wyniku handlowym i rewaluacji. Dotyczy odwrócenia wyceny opcji na akcji spółek Viva. W pierwszym kwartale zyski zrealizowane z tytułu sprzedaży obligacji inwestycyjnych wynosiły 188 milionów, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego roku. To było 29 milionów i 164 miliony w samym czwartym kwartale 2014. Sytuacja na rynku jest bardzo zmienna i uważamy, że jest to spowodowane z QE w Europie, jak też napływu środków do Polski. Uważamy również, że jest to też krótkoterminowy wpływ i tak naprawdę w tym czasie staramy się skrócić okres trwania naszych portfeli, oczekując na zmiany w drugiej połowie roku. Wynik handlowy i rewaluacja w pierwszym kwartale wynosiła 81 milionów. W tym 38,2 miliony z tytułu odwrócenia wyceny opcji i sprzedaży akcji Aviva. Natomiast 43 miliony pozostałe z tej kwoty to spadek o 10% kwartał do kwartału. Oczywiście jest to ta regularna część i tutaj jest ona w dużej mierze pod wpływem otoczenia rynkowego. w pierwszym kwartale nie uzyskaliśmy żadnych dywidend. Pozostałe dochody wyniosły 73 milionów, czyli 27 mniej rok do roku z powodu sprzedaży właśnie udziałów w spółkach ubezpieczeniowych i z konsolidacji dochodów z tego tytułu w wysokości 26 milionów. Bank uzyskał również wpływ w wysokości 7,5 miliona z tytułu sprzedaży nieruchomości. Obniżyliśmy też rezerwy na usługi prawne o 5 milionów, a bank zaksięgował wzrost z BFG na poziomie 22 milionów. Na slajdzie 27 przedstawiamy wydatki. Koszty 829 milionów w pierwszym kwartale, w tym 124 miliony kosztów z tytułu SCB. Mamy tutaj też 12 milionów kosztów integracji i jak również wpływ konsolidacji spółek ubezpieczeniowych za dwa miesiące w wysokości 22 milionów. Po odliczeniu tych kosztów porównywalne koszty w pierwszym kwartale wynosiły 671 milionów, co stanowi wzrost 5,6% rok do roku albo 36 milionów. Oczywiście, tak jak powiedział już prezes, jest to wynikiem wzrostu opłat na rzecz BFG, które wzrosły w tym czasie istotnie. Należy odnotować, że koszty roczne opłat na BFG to 231 milionów, co stanowi wzrost, bardzo duży wzrost w stosunku do poprzedniego roku. I tak jak powiedział prezes, 110 milionów wzrostu rok do roku. Nasz poziom zatrudnienia obniżył się o około 100 etatów w pierwszym kwartale i cały czas będziemy redukować nasz poziom zatrudnienia, biorąc pod uwagę zmiany organizacyjne i tak jak powiedział już pan prezes, zatrudnienie w SCB było na stabilnym poziomie. I także sytuacja w przypadku kosztów tak naprawdę jest stabilna. To jest część naszego składnika DNA i w pełni skupiamy się w 110% na zarządzaniu kosztami, tak abyśmy mogli realizować wyższe wyniki z czasem.
Przechodząc do slajdu 28. W pierwszym kwartale obciążenie rezerwami wyniosło 191 milionów złotych, co oznacza wzrost o 17,7% rok do roku. Wyłączając słów SCB, który wyniósł 24,9 miliona w skonsolidowanej rezerwie za pierwszy kwartal, obciążenie rezerwami w ujęciu porównywalnym wzrosło o 3%. Rezerwa na zidentyfikowane straty indywidualne i portfelowe wyniosła 209 milionów złotych, co stanowi spadek z poziomu 351 milionów w czwartym kwartale ubiegłego roku. Obciążenie rezerwami w ujęciu rocznym spadło do 94 punktów bazowych. Wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł nieznacznie do 59,1%. Wskaźnik ten dla SCB wyniósł 89%. Pozostał na stabilnym poziomie kwartał do kwartału. Wskaźnik kredytów niepracujących spadł nieznacznie do 8,25%. Dla SCB wskaźnik tych kredytów wyniósł 9,9%, co stanowi 1%, spadek o 1% rok do roku. Jak wspomniał pan prezes, oczekujemy, że wskaźnik tych kredytów niepracujących będzie spadał w kolejnych kwartałach w związku ze sprzedażą tych aktywów. Staramy się obniżyć w ten sposób ogółem nasz portfel kredytów niepracujących. Sprzedaż portfela kredytów niepracujących wniosła 151 milionów złotych, z czego BZW BK sprzedał wierzytelności o wartości 42 milionów, a SCB o wartości 108 milionów. Sprzedaż kredytów niepracujących przyłożył właśnie dodatni wpływ podatkowy w wysokości 4 milionów dla BZW BK i 10 milionów złotych dla SCB. Przechodząc do slajdu 29, kolejne slajdy będą mówiły o portfelu kredytów w franku szwajcarskim. Ten slajd jest tak naprawdę bardzo zgodny z tym, co widzieliśmy w poprzednim kwartale. Zaangażowanie z tytułu kredytów hipotecznych wynosi mniej niż 3 miliardy, a zaangażowanie w portfelu euro 560 milionów. W przypadku SCB mamy kredyty we franku w wysokości 900 milionów. BZW BK ma dogodną pozycję fundingową. Zwiększyliśmy naszą pozycję słopową netto dzięki zmianom w tych ujemnych stawkach. W tej chwili mamy znacznie bardziej efektywny sposób metodę fundingu. Średni okres fundingu to 5 lat i mamy też dobrze zdywersyfikowane terminy zapadalności. Przechodząc do slajdu 30, mamy tutaj bardziej szczegółowe informacje na temat jakości kredytowych produktu hipotecznego we franku. Nasza średnia rezydualna zapadalność wynosi tutaj 20 lat. Ten okres umowny jest nieco dłuższy niż w przypadku portfela ogółem. Średnia wartość kredytów dla tego portfela wynosi 1,3%. Tak jak pan prezes już wspomniał, portfel ten ma dobrą jakość, nie mamy tutaj żadnych symptomów pogorszenia, zdolność kredytowa jest stabilna. Myślę, że tutaj proces sprzedaży tych kredytów jest transparentny, profesjonalny. Mimo tego staramy się obniżać nasze zaangażowanie w tym portfelu już od 3 lat i udaje nam się to robić z dużym powodzeniem. Tak jak pan prezes wspomniał, będziemy współpracowali ze Związkiem Banków Polskich nad wypracowaniem rozwiązania tej kwestii. Przechodząc do slajdu 31, zysk brutto wyniósł 1,3 miliarda złotych. To jest wzrost o 137% rok do roku. Z wyłączeniem kosztów integracji w 2014 i 2015 roku zysku z transakcji Bank Assurance odnotowanego w pierwszym kwartale i wpływu SCB, który wyniósł kwotę 145 milionów do zysku brutto w pierwszym kwartale, nasz zysk brutto wzrósł o 7% rok do roku. Efektywna stopa produktowa w pierwszym kwartale wyniosła 19,5%, zatem była na stabilnym poziomie. To są te główne kwestie, jeśli chodzi o ten slajd. Przechodząc do slajdu 33. Z wyłączeniem kosztów integracji z Avivą wpływ konsolidacji z Avivą i jednorazowego zysku z transakcji Bank Assurance wskaźnik koszty dochody wyniósł 44,2%. Nasz wskaźnik płynności ogółem w oparciu o zasady Komitetu Bazylijskiego III z uwzględnieniem wypłaty dywidendy na poziomie 50% ze skonsolidowanego zysku wyniósł 12,8%, przy czym wskaźnik kapitału kategorii pierwszej dla grupy wyniósł 12,4%. Udało nam się zyskać też wskaźnik ROE na poziomie 14,2% z wyłączeniem kosztów integracji i transakcji Bank Assurance. Mamy tutaj wskaźnik ROE na poziomie 14,3%. Musimy tutaj też pamiętać, że wpływ nabycia SCB mamy tutaj odzwierciedlony już od przynajmniej 3 kwartałów w naszych wynikach. Staramy się tutaj te wyniki ustabilizować i widzimy znaczną poprawę w kolejnych miesiącach. Prowadzimy też rozmowy z KNF-em, jeżeli chodzi o poziom wymaganego kapitału. To może mieć pewien wpływ na kolejne kwartały. Podsumowując, wyniki za pierwszy kwartał wskazują na bardzo dobrą funkcjonowanie banku w roku, w którym będziemy mieli przed sobą wiele wyzwań. Niskie stopy procentowe, kwestia kredytów we franku szwajcarskim. Widzicie Państwo, że rzeczywiście dokonujemy znacznego postępu w wielu segmentach, w których prowadzimy naszą działalność. Będziemy też starali się realizować wzrost sprzedaży kredytów. Dziękuję bardzo.
Zapraszam do zadawania pytań.
So maybe the first question.
Może pierwsze pytanie dotyczące kredytów walutowych, hipotecznych i wpływ na marżę odsetkową netto. Czy widać jakieś opóźnienie, jeśli chodzi o przeszacowywanie w stosunku do negatywnego liboru? Jaki był wpływ na wynik odsetkowy netto i marżę? Tak jak już wspomniałem, na slajdzie widać było, obniżyliśmy część naszego bezpośredniego fundingu. Na slajdzie 33 o tym mówię w frankach o około 300 milionów franków w kwartale. Było to właśnie spowodowane pewnymi ograniczeniami w zakresie kosztów fundingu. Także jeśli mówimy o pozycjach słupowych, one się weryfikują same, korygują same z powodu tej negatywnej marży. I tutaj mamy 70% tego fundingu. W zależności od tego, jak kwestia franka długo będzie trwała, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nasza pozycja fundingowa to 5 lat, jest 5-letnia, no to oczywiście będzie to miało też jeszcze wpływ na zawężenie naszej marży, ale generalnie mamy dobrą pozycję. Ale jeśli chodzi o... Czy jest jakieś opóźnienie, jeśli chodzi o przerzucanie tej negatywnej stawki GIBOR na klientów, ponieważ zwykle to zabiera około kwartału. No oczywiście w momencie, jak to będzie się przesuwało, to będą mogli korzystać z tej lepszej marży. A ponieważ większość naszych kredytów w frankach jest przeszacowywana co miesiące, to myślę, że właśnie w takim horyzoncie czasowym będą korzystać z poprawy.
Securities. I have several questions.
Mam kilka pytań do Państwa. Zacznę od pierwszego, jeśli Państwo pozwolą. Kilka pytań najpierw, jeżeli chodzi o dochody odsetkowe netto. Przyglądając się tylko dochodom odsetkowym, bez kosztów, widzę tutaj spadek w ujęciu jednostkowym. Ten spadek jest dużo głębszy niż w ujęciu skonsolidowanym. Co z mojego punktu widzenia sugeruje spadek dochodów odsetkowych dla SCB, który jest w ich przypadku niższy niż w przypadku PZWBK. Przyglądając się dochodom odsetkowym, a także dalszemu spadkowi z oprocentowania lombardowego, wydaje się to nieco zaskakujące. Jak możecie Państwo to wytłumaczyć? Oczywiście mamy też nową spółkę zależną leasingową, która ma aktywa wartości 404,5 miliarda i oni tam mają portfel leasingowy standardowo na okres jednego roku. Dlatego być może tutaj są pewne dane, których Państwo dokładnie nie widzicie, ale które mają wpływ na tę sytuację. Jeśli chodzi o sytuację w BZWBK, oczywiście mamy płynny portfel, podczas gdy SCB rzeczywiście odczuwa wpływ tej stałej stopy procentowej, także stopy lombardowej. My mamy znacznie więcej płynnych aktywów niż oni, które są wyceniane na niższym poziomie. Biorąc pod uwagę o redukcję na poziomie 50%, 50 punktów bazowych w październiku, widzieliśmy następnie wpływ w styczniu, w lutym, a następnie od 6-7 marca był nas spadek o kolejne 50 punktów bazowych. Mam tutaj, myślę, że to jest też wpływ znacznie bardziej widoczny w przypadku SCB niż naszego banku. To może to z tego wynika. Nie jest to coś, co nas niepokoi, ponieważ jest to bardzo krótki okres czasu, krótkoterminowa perspektywa i w przypadku SCB radzi sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o wzrost wolumenów. Ich portfel kredytów konsumenckich wzrósł o 13% rok do roku i mają bardzo dobrze zdywersyfikowany portfel. Zatem ta sytuacja jest dobra, ponieważ rzeczywiście te dochody odsetkowe netto są płaskie kwartał do kwartału. Jeżeli chodzi o pozycję fundingową, wspomnieliście Państwo, że swoje prognozy. Zastanawiam się, w jakim momencie w pierwszym kwartale nastąpił odpływ lokat. Ile z tej bazy pozostało na drugi kwartał, biorąc pod uwagę poprawę na tej linii. Nie wiem, rzeczywiście, tak powiedziałam, jak pani to tutaj sformułowała, ale rzeczywiście przeszacowaliśmy wartość naszego portfela. Mamy tutaj 40-50% tego wolumenu nadal w naszym portfelu. Zatem tak naprawdę nie uciekły nam tutaj, nie odpłynęły wszystkie te lokaty. Zasadniczo zaczęliśmy przeszacowywać, zmieniać wycenę tego portfela. Od września przez połowę, od połowy grudnia. Niektóre z nich były oparte na stawki, stopy negocjowane. Jednakże nie mówimy tutaj o znacznych możliwościach, jeżeli chodzi o zmianę bieżących cen. Zatem będziemy kontynuowali nadal efektywne zarządzanie tym portfelem. Tym niemniej jednak mamy pewne ograniczenia, biorąc pod uwagę, że te stawki są na poziomie 4-5%.
Indicated that they expect.
Millennium wskazało, że oczekują najniższy poziom dochodu odsetkowego netto w ujęciu miesięcznym na początku kwartału drugiego. Wy wskazaliście na dalszą presję na marżę odsetkową netto. Mamy się też spodziewać spadku dochodów w kwartale drugim i poprawy w trzecim kwartale. Czy może za wcześnie, może, jeśli chodzi o oczekiwanie w poprawy w trzecim kwartale. No, rzeczywistość jest taka, że poprawa marży odsetkowej netto i wyniku odsetkowego to tak naprawdę będzie sterowane wzrostem portfela kredytowego. I tak jak mówiłem, mamy najwyższe wolumeny depozytów kredytów dla MŚP w tej chwili, tak jak już wspomniałem. Także w trzecim kwartale powinna nastąpić stabilizacja, albo też wzrost, który będzie właśnie wynikał ze wzrostu kredytowego. Nie przewidujemy żadnych zmian stuprocentowych. Jak już mówiliśmy, też są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o dalsze możliwości obniżenia kosztów finansowania. W związku z czym oczekujemy, że to organiczny wzrost kredytowy pomoże nam to uzyskać. Natomiast wpływ ekonomiczny jest pozytywny. Mamy niskie otoczenie stuprocentowych, jest więcej inwestycji, więcej transakcji na rynku. Także to powinno zagrać na naszą korzyść. Wierzę, że w kwartale drugim rzeczywiście zaobserwujemy spadek. Jeśli dla porównania w stosunku do banków rówieśniczych, jaki jest koszt portfela swapowego dla BZWBK? No nie mam tutaj dokładnych danych liczbowych. Mamy kilka tych portfeli w euro, w frankach. Myślę, że 13 punktów bazowych, 30 punktów bazowych w przypadku franka szwajcarskiego. Ponieważ jak pamiętacie Państwo, staraliśmy się zafiksować finansowanie na dłuższy okres czasu. Mamy po prostu swopy we frankach do roku 2022 i to jest stabilne i staramy się tym dobrze zarządzać. Jeśli chodzi o portfel w euro, tutaj mamy bardziej napiętą sytuację i to są wartości rzędu 10 punktów bazowych. I ostatnie pytanie z mojej strony. Widzieliśmy ogłoszenie Santandera i Pioniera, jeśli chodzi o zarządzanie, że są zarządzających aktywami. Co możemy usłyszeć, jeśli chodzi o zarządzanie aktywami BZWBK? Zarówno jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, ale też co z waszymi udziałami 10% w funduszach? Trzech akcjonariuszy doszło do porozumienia, że zawrzą dokładną umowę inwestycyjną. Na razie jest to dyskutowane i nie ma tutaj dokładnych informacji na razie co do sytuacji w Polsce czy na świecie i nie chciałbym tego komentować. Jeśli chodzi o 10%, o 10% udziałach, o czym Pani mówiła, w jakim spółce? W funduszach emerytalnych? Tutaj nie chciałbym tego komentować i nie oczekuję zmiany.
Nie widzę tutaj tak naprawdę w związku. Zastanawiam się zatem zasadniczo, ponieważ PKS-a również posiada udziały w funduszach emerytalnych. Zastanawiam się zatem, czy te połączone jednostki, ich wartość może spaść, biorąc pod uwagę. Proszę pamiętać, że nasz udział jest na poziomie 10%. Nie kontrolujemy tutaj większości, nie mamy większościowego udziału, ale wydaje się, że istnieją pewne przepisy, na mocy których możecie mieć udziały tylko w jednym funduszu. To jest naprawdę bardzo wczesny etap. Nie jestem w stanie Pani przekazać więcej szczegółów informacji do momentu, kiedy udziałowcy nie ustalą bardziej szczegółowych warunków. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o strategię wobec portfela papierów wartościowych. Mieliście Państwo pewne działania w pierwszym kwartale, które wiązały się z tą jednorazową transakcją Aviva i to spowodowało, że te wyniki wyglądają bardzo dobrze, ale mam jeszcze 3 kwartały przed sobą. Dlaczego nie czekaliście Państwo dłużej z tą transakcją? Dlaczego nie poczekaliście z realizacją zysków z papierów wartościowych na kolejne miesiące tego roku? Jak wspomniałem, nasza strategia w odniesieniu do tego portfela papierów wartościowych to jest pewnego rodzaju, uważamy, że to jest to pewnego rodzaju instrument zabezpieczający. Ponieważ spada dochód z odsetek, nasze dochody odsetkowe netto również spadły o 68 milionów dla BZW BK rok do roku. Biorąc to wszystko pod uwagę, uznaliśmy, że sprzedaż ta stanowi pewnego rodzaju instrument zabezpieczający. I naszym zdaniem tego typu działanie, właśnie taka strategia ma sens. Zatem wewnętrznie uważacie, że obligacje państwowe wzrosną, tak ich cena wzrośnie. Nie przewidujemy znaczącego wzrostu, ale nie oczekujemy też żadnych spadków znaczących, jeśli chodzi o ich ceny. Nasze wewnętrzne przekonanie jest takie, że będziemy obserwowali pewien wzrost stóp procentowych pod koniec roku. I jest też to również typowe i takie charakterystyczne, że wówczas rośnie również oprocentowanie obligacji.
Pytanie nawiązujące do poprzedniego. Mówiłeś, że okres trwania portfela się zmienił w pierwszym kwartale, czy tak naprawdę o co chodziło z tym komentarzem? Czy to jest tylko korekta? To już nastąpiło w ciągu kilku kwartałów. Portfel inwestycyjny o krótszym okresie trwania, to wtedy trudniej wymienić tutaj aktywa na aktywa o dłuższym horyzoncie czasowym, także ten proces cały czas trwa. Mam szczegółowe pytanie. Jeśli się spojrzy na krzywą rentowności na polskich obligacji, ona jest bardzo prosta, bardzo płaska i tak naprawdę nic się nie dzieje na dłuższym końcu krzywej. Także musimy wziąć pod uwagę i teraz i w przyszłym, w kolejnych miesiącach, co się będzie działo w kolejnych latach z poziomem rentowności. Sprzedaż kredytów niepracujących BZW BK. Czy to była sprzedaż ze stratą, czy z zyskiem? Na stronie 28 była informacja. No to zysk. Przepraszam, może tam jest źle wydrukowane coś. Rozumiem. Przepraszam. Pozytywny wpływ po opodatkowaniu 4 miliony. Bardzo ogólne pytanie dotyczące strategii w zakresie depozytów. Byliście agresywni całkiem, jeśli chodzi o te ceny, a teraz jesteście agresywni w obniżaniu cen. Patrząc wstecz, czy to była strategia, która przyniosła wam korzyści, czy nie miała ona istotnego wpływu na wyniki? Nasi konkurenci, niektórzy byli bardzo agresywni w swoich działaniach. Natomiast ogółem w tej sytuacji udało nam się przyciągnąć przeszło 80 tysięcy nowych klientów. Oczywiście niektórzy z nich to byli klienci, którzy wrócili do nas. Udało nam się sprzedawać, cross-sellować rachunki bieżące, karty kredytowe, fundusze i przy nadwyżce gotówki na rynku, tak naprawdę to temu też sprzyjała sytuacja na rynku obligacji. Także to był dobry ruch dla naszej sieci oddziałów, żeby pozyskać nowych klientów, podnieść poziom aktywności, nawiązać sprzedaż wiązaną. Także w tym sensie nie mamy z tym problemu. I to była nasza intencja, żeby obniżyć ceny tych depozytów w miarę ich zapadalności i ponieważ były to 4-miesięczne depozyty, tak to nastąpiło. Także ogółem uważamy, że to była dobra strategia w danym momencie czasu. Dobrze zafunkcjonowała i widzicie Państwo, że jak wzrosła nasza marża odsetkowana, to właśnie w tym kwartale.
Udało się też Państwu zmniejszyć poziom kosztów finansowania dla SCB z 50%. Czy są to lokaty? Bo to jest koszt lokat przez nich zbieranych z rynków, tak. Te depozyty mają profil zapadalności do 3 lat. W okresie 3-letnim te stopy były wyższe, zatem tak naprawdę będą też korzystali z oferowania nowych depozytów po niższych stawkach. Korzystają z tej sytuacji, jeżeli będą chcieli obniżyć swój koszt, będą mogli też skorzystać z takiego dłuższego okresu finansowania. 2 krótkie pytania. To mówiąc o BFG i opłatach na rzecz tego funduszu, macie tutaj wpływ od klientów na poziomie 22,5 miliona. Czy to jest czy to nastąpi, będzie również obserwowane w kolejnych kwartałach. To jest kwestia uzgodnień, klauzul wprowadzanych do umów z klientami. Tak zatem to jest taka kwestia zanalizowana. Ostatnie pytanie. Jeżeli chodzi o kredyt bank, o karty, o koszty integracji z kredyt bankiem na poziomie około 50 milionów. Dziękuję. Jedno pytanie dotyczące strategii kart kredytowych. Sprzedaliście 55 tysięcy kart. To jest bardzo dużo, no, jeśli chodzi o rynek, na którym takich kart już się nie sprzedaje tak dużo, z biorąc pod uwagę poziom oprocentowania lombardowego. Czy macie zamiar eliminować karty debetowe? Czy będziecie też emitować jeszcze inne rodzaje kart?
Tylko, że eliminujemy karty debetowe, natomiast rzeczywiście tutaj dobrze pan rozpoznał, że jest to element naszej strategii, która ma na celu między innymi skompensować ubytek dochodów w interchange. My raczej traktujemy to jako produkt komplementarny względem karty debetowej, kartę kredytową, aczkolwiek przyglądamy się rentowności tych kart i przy rosnącym wolumenie zużywanych limitów, który już teraz jest na poziomie 1 miliarda, a przypomnę, że jeszcze 2 lata temu było to 0,5 miliarda niecałe, jest to bardzo ważny, rosnący element w naszym rachunku wyników. Tutaj też doskonale Państwo wiecie, że oprócz wartości, powiedzmy, z interchange'u, która cały czas jeszcze tam przecież jakaś jest, oczywiście o 80% niższa niż 2 lata temu, ale jest. Oprócz tego przy zadłużaniu się klientów zarabiamy powyżej tego grace period na odsetkach i jest to tutaj dodatkowa korzyść, plus jeszcze są opłaty za wydawanie tej karty, za prowadzenie karty, więc jest to produkt teraz przy tych obniżkach interchange'u dużo bardziej rentowny niż karta debetowa. Ale żeby powiedzieć, że my chcemy zastąpić jedną kartę drugą, to raczej nie. Natomiast widzimy rosnącą popularność tych kart. No i cieszymy się, że transakcyjność na każdej, na średniej karcie kredytowej rośnie.
Nie zapytałem dlatego, że WBK jest chyba jedynym bankiem, który wprowadza tą kartę bankomatową, tak? Tylko do bankomatów. Zastanawiam się, jaki tu jest racjonalność biznesowa, bo wiem, że była presja z tego czasu na spadek, prawda, prowizji, jeżeli chodzi o wypłaty z bankomatów.
Aczkolwiek tutaj pragnę zauważyć też, że jednocześnie mamy do czynienia z ogromną dyskusją na rynku polskim w zakresie tematów kartowych, czy nie powinna być możliwe tutaj surcharge oraz czy w jaki sposób udostępniać bankomaty przy tak niskim interchange'u. Nie ma nic za darmo, no free lunches, w sytuacji, kiedy interchange obniżył się tak nisko. Banki, które mają sieci bankomatów, będą za chwilę ponosiły straty. W związku z tym pracują w dwóch kierunkach. Z jednej strony, żeby rozwinąć wspólną ofertę kartową i rozliczeniową przede wszystkim tak, żeby nie ponosić kosztów transakcji dla Visa i Mastercarda, czyli rozwiązanie ala niemieckie, czyli karta polska, prawda, która operuje tutaj na podwójnym BIN-ie, czyli z możliwością jednocześnie też dokonywania transakcji na zagranicą, tak żeby klient nie musiał mieć dwóch kart portfelu. I drugi kierunek to jest właśnie ten możliwość nakładania opłat, czyli surcharge w bankomatach wyższa po to, ażeby kompensować koszt utrzymania bankomatów. I w tym kontekście chcemy, żeby ta dualna funkcjonalność uzupełniała naszą ofertę karty debetowej, dlatego mówię o komplementarności między tymi dwoma wolumenami kartowymi.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to ja mam tutaj 2 pytania z internetu i przeczytam je w tej chwili.
Czy przedstawiliście Państwo prognozy, jeśli chodzi o zyski z tytułu papierów wartościowych w przyszłości? I drugie pytanie. Czy bardzo niskie koszty ryzyka zostały pokazane w pierwszym kwartale? I to one są bardzo niskie, w związku z czym jakie są prognozy na resztę roku? Nie ma tutaj żadnych prognoz, jeśli chodzi o zyski z tytułu sprzedaży papierów wartościowych czy transakcje w tym zakresie. Jeśli chodzi o sam rok, to przedstawiłem strategię i zobaczymy po prostu, jak to się ułoży. Nie mamy tutaj żadnych wskazań w tej chwili. W pierwszym kwartale rzeczywiście mamy niskie koszty ryzyka, natomiast podstawowe, porównywalne wyniki są bardzo dobre. Nie ma tu żadnych specjalnych efektów. Mamy dobrze pracujący portfel, a nasi klienci korzystają z otoczenia niskich stóp procentowych i z dobrego otoczenia gospodarczego. Tak jak mówił pan prezes, ten koszt około 90 punktów bazowych są w ciągu całego roku. I tak to wygląda w tej chwili. Dziękuję.
Dziękuję i zapraszam na nieoficjalną część spotkania.
Dziękuję. Dziękuję.